Szwecja jako prekursor zabroniła użytkowania telefonów w szkołach w całym kraju. Ostatnio opublikowano tam badania mówiące o tym, że dzieci raportują pewien dysonans poznawczy. Z jednej strony zabrania im się użytkować telefonów w szkołach, z drugiej strony obserwują rodziców, kolokwialnie rzecz ujmując, przyklejonych do tych urządzeń. Same mechanizmy uzależnień w aplikacjach to jedno, a czy przykład, który dają dorośli, nie jest tutaj nawet ważniejszy?
My trochę działamy w Polsce intuicyjnie jeszcze. Jesteśmy bardzo daleko za takim myśleniem.
Doktor Anna Frączek-Szczepkowska, specjalista neurologii dziecięcej i pediatra.
Każdemu z nas z dzieciństwa nie tylko znany jest ten schemat nauki, że bardziej trafia do nas tłumaczenie rzeczywistości i zachowywanie się w określony sposób, kiedy otrzymujemy przykład z góry.
W takim razie, czy moglibyśmy powiedzieć, że najpierw powinniśmy zadbać o tą higienę cyfrową z własnej strony, a dopiero potem wymagać jej od dzieci?
To są tak naprawdę naczynia połączone. Środowisko domowe całe powinno podlegać psychoedukacji, aby dobrze funkcjonowało. Tutaj nie da się wykroić dziecka jako odrębnego bytu i nałożyć na niego zasady, których my jako rodzice sami nie przestrzegamy. Brak konsekwencji będzie taką rysą, która sprawi, że ten układ szybko pęknie. Dzieci są inteligentne, dzieci wykorzystują każdą niekonsekwencję i to odwróci się przeciwko nam. Ja bym przede wszystkim unikała skrajności, bo jeżeli ustalimy teraz jakieś bardzo restrykcyjne zasady, prawdopodobnie niewiele domów, ogólnie mówiąc, z nich skorzysta. Raczej bym proponowała drobnymi kroczkami podchodzić do tych zasad higieny cyfrowej i rozpocząć od dwóch najważniejszych w mojej ocenie i innych specjalistów zasad, czyli od detoksu ekranowego na minimum godzinę przed snem oraz mówię też o próbie ograniczenia korzystania z urządzeń ekranowych do 2 godzin dziennie.
Mamy już wiedzę na temat zagrożenia, jakie niesie zbyt wczesne udostępnianie dzieciom ekranów.
Agnieszka Walko, nauczyciel i uczestnik konferencji.
Ale jeżeli chodzi o ten wpływ na rozregulowanie rytmu dobowego u dzieci, jeżeli chodzi o sen, że dzieci później mają problemy z tym, że nie mogą wystarczająco zregenerować swojego organizmu. Podobało mi się również rozróżnienie wypalenia zawodowego od depresji. Jakie są różnice, na to warto zwrócić uwagę, żeby sobie w swojej pracy zawodowej pamiętać o tym, jak ważna jest regeneracja, odpoczynek, żeby nie dopuszczać do tych takich stanów wyczerpania.
Poruszyła Pani temat dysregulacji emocjonalnej, której wynikiem mogą być różne uzależnienia. Zatem samo uzależnienie jest pokłosiem, a nie sednem problemu.
Samo uzależnienie wymaga już procesu terapii i leczenia.
Katarzyna Langenfeld, psycholog i psychoterapeuta.
Natomiast to, co prowadzi do uzależnienia, to jest właśnie ten proces dysregulacji emocjonalnej. Jak się cofniemy te 30 lat wstecz i zobaczymy, jak wtedy dzieci się regulowały właśnie, że było bardzo dużo ruchu, było bardzo dużo więzi społecznych, czyli takie podstawowe elementy, które sprzyjają regulacji emocjonalnej. Nawet jeżeli w tym domu nie było okej, to można było się wyregulować ruchem i tymi więziami z rówieśnikami. W tej chwili mamy tutaj olbrzymi deficyt i tego ruchu, tej dobrej regulacji właśnie poprzez taką sensorykę. Te relacje, to też wiemy, jak one wyglądają. W socjalnych mediach dzieci są bardziej narażone na stres niż tak naprawdę na to, że się tam podregulują więziami. Więc wtórnie, jeżeli mamy taką osobę, która ma trudności w tej regulacji emocjonalnej i nagle znajdzie się jakieś zachowanie bądź substancja, która nam daje ukojenie, która sprawia, że czujemy się dobrze, no to mózg bardzo szybko się uczy, że to jest coś, co przynosi ulgę.